To ja przed piosenką tak zgrabnie nawiązałem do tych wczorajszych obchodów i do wczorajszych rocznic. To teraz moje nawiązanie będzie rozszerzał dr Zbigniew Giziński, historyk, politolog Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale także Instytut Jana Olszewskiego. Dzień dobry.
Kłaniam się.
O ile niczego nie pomyliłem w tym przydługim przedstawieniu. Wczoraj przemówienie Donalda Tuska na długim targu mówił do swoich zwolenników, do zwolenników opozycji: bądźcie tacy, jak byli robotnicy w roku 88, 89. Nie załamujcie się, kiedy jest porażka, tylko walczcie cały czas do końca. Jaka to była ta sytuacja 4 czerwca, wtedy 30 lat temu?
W ogóle zestawienie tej daty, tej sprzed 30 lat 4 czerwca, z obecną sytuacją polityczną jest czymś wyjątkowo niestosownym. Wówczas mieliśmy bardzo klarowny obraz tego, co działo się w Polsce. Mieliśmy władzę, która była z nadania sowieckiego, władzę o charakterze totalitarnym, a z drugiej strony mieliśmy całe społeczeństwo, które poza nielicznymi jednostkami, które ze względu na uwikłanie swoje w aparat komunistycznej władzy, chciało zaprowadzić w Polsce demokrację. Dzisiejsze wybory, czy te, które za nami do Parlamentu Europejskiego, czy te, które przed nami do Parlamentu Krajowego, są starciem różnych wizji Polski, które prezentują demokratyczne partie, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy to partie tworzące w ostatnich wyborach Koalicję Europejską, czy inne drobniejsze ugrupowania, bo nie chciałbym nikogo pominąć. Dlatego zestawienie tej sytuacji wyborczej z tamtą troszkę jest niestosowne. Rozumiem, że Donald Tusk i cała opozycja jest mocno potłuczona wynikiem wyborczym i próbuje jakoś tam się mobilizować. To jest zrozumiałe i to jest jakiś pomysł na to, żeby się mobilizować, ale taki mało sympatyczny.
Do tej mobilizacji, do tej dzisiejszej polityki i tego, jak w tej dzisiejszej polityce kształtuje się data 4 czerwca, jeszcze wrócimy, ale właśnie od historii zacznijmy. 4 czerwca to jest ten moment, kiedy my symbolicznie powinniśmy mówić o upadku komunizmu, czy to jest jednak dzień częściowo, w ogóle, o ile mogło być częściowo wolnych wyborów, jakiejś nieistotnej, mało istotnego kamyczka na drodze do wolności?
Tego typu daty, czy się to komuś podoba, czy nie, one gdzieś tam żyją własnym życiem. I bez względu na to, co realnie stało się 4 czerwca roku 1989, a komuna tak do końca wtedy nie upadła, co nie oznacza, że nie został jej zadany poważny cios, po którym rozpoczął się w Polsce nieodwracalny proces demokratycznych przemian, które zakończyły się sukcesem w ten sposób rozumianym, że wszelkie już późniejsze wybory, wszystkie po tych, a więc wybory samorządowe w roku 1990, prezydenckie i parlamentarne w roku 1991 i kolejne aż do dnia dzisiejszego, wszystkie już są wolne i demokratyczne. Te 4 czerwca jeszcze takimi nie były. Co nie oznacza, że nawet gdybyśmy się bardzo mocno starali i podkreślali, że ta data pod tym względem jeszcze jest daleka od ideału, to ona już żyje własnym życiem. I tak jak 11 listopada 1918 roku Polska dopiero lekko zaczynała być niepodległa, a już jest to nasza data odzyskania niepodległości, już tak jest, nie zawsze pozostanie.
Ani wielkiej bitwy, ani żadnego aktu politycznego w zasadzie.
I tutaj też tego 4 czerwca nie zdarzyły się rzeczy, które by, jakby to powiedzieć, przesądzały o tym do końca, finalnie, ale stała się rzecz ważna. I bez względu na negatywną moją ocenę stanowiska wielu polityków, polityków obozu solidarnościowego, którzy po tej dacie, po dacie 4 czerwca, nie wykorzystali ogromnej szansy, bo społeczeństwo podczas tych wyborów dało mandat tylko i wyłącznie Solidarności.
Bo po 4 czerwca nastąpił 6 czerwca.
Po 4 czerwca rzeczywiście nastąpił 6 czerwca, gdzie zaprzepaszczono to wielkie zwycięstwo, oddając część mandatów, których nie trzeba było oddawać, stronie komunistycznej do rozdzielenia podczas drugiej tury tych wyborów, która miała miejsce 2 tygodnie później. Ale jeszcze gorszą rzeczą jest to, co stało się w późniejszym czasie, czyli wybór generała Jaruzelskiego na prezydenta, dopuszczenie ministrów komunistycznych, zwłaszcza Czesława Kiszczaka, do pilnowania archiwum esbeckie i ułożenie się z komunistami części elit solidarnościowych. I o ile ja nie mam pretensji o to, że te elity solidarnościowe porozumiały się z władzą przy okrągłym stole wcześniej, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się może stać na świecie i przy okrągłym stole zawarto pewien kompromis, który był sukcesem, to utrzymanie tego kompromisu, trzymanie się tych umów po upadku muru berlińskiego, po załamaniu się systemu komunistycznego w całej Europie Środkowo-Wschodniej było błędem. I tak jak w Polsce były pierwsze częściowo wolne wybory 4 czerwca 1989 roku, tak niestety w pełni wolne wybory w Europie Środkowo-Wschodniej w Polsce były na samym końcu. I to jest wyrzut sumienia do tych elit, które wówczas nie zdały egzaminu.
Późna jesień roku 1991. Więc dużo, dużo później te pierwsze, zanim do efektu tych pierwszych w pełni wolnych wyborów przejdziemy, to jeszcze do rozpadu OKP i do tego, na ile szybko się okazało, że część Solidarności być może nie do końca chce ten sukces wyborczy skonsumować, nie do końca chce tak szybko iść do wolności, jakby tego chcieli Polacy.
To jest pewien dylemat i taki wyrzut sumienia, ale z drugiej strony coś zrozumiałego dla mnie. Ja nawet rozgrzeszam ten Obywatelski Klub Parlamentarny, że on się rozpadł. Bo czym była Solidarność przed wyborami 4 czerwca 1989 roku? Była z całą pewnością największym ruchem społecznym w historii świata, który obejmował w zasadzie całe polskie społeczeństwo. A nasze społeczeństwo, jak społeczeństwo każdego państwa, każdego narodu, jest różne. Są ludzie o poglądach lewicowych i o poglądach prawicowych, centryści, chadecy i socjaliści. I nie miejmy pretensji.
Wszystkich powinna łączyć wolność i chęć tego, żeby wola narodu była w pełni w Sejmie reprezentowana, a nie w 35 czy nawet w mniej procentach.
I dlatego ja nie mam pretensji do tych ludzi, że oni się potem pospierali między sobą, czy iść drogą liberalną, czy socjalistyczną, czy chadecką.
No ale kiedy mówimy o tym szóstym czerwca, to część Solidarności powiedziała, no ta demokracja jest za daleko idąca, trzeba ten głos obywateli co nieco przykruszyć, bo tutaj towarzysze będą smutni. No,
wśród tych elit solidarnościowych byli także ci, którzy kiedyś mieli złudzenia co do komunizmu, bo sami często nawet o ten aparat komunistyczny się ocierali. Oni się z czasem do niego rozczarowali, zorientowali się, że to idzie w złym kierunku, przeszli na dobrą stronę mocy, ale mentalnie w wielu obszarach tkwili w tamtym systemie. I stąd taka, a nie inna ich decyzja. To jest błąd, to jest wyrzut sumienia. Szkoda, że tak się stało. Zmarnowaliśmy wiele czasu i okazji. I niestety możliwość rozpoczęcia naprawdę gruntownych reform w Polsce zrodzić się mogła dopiero po wyborach jesienią 91 roku, a i ta niestety, jak wiemy z innego 4 czerwca, tego 4 czerwca roku 1992, została zaprzepaszczona.
No to idźmy do tego 2 czerwca, jako że jest pan członkiem Rady Instytutu Jana Olszewskiego. Wczoraj brał pan udział w konferencji naukowej na temat świętej pamięci premiera pierwszego w pełni niekomunistycznego premiera Rzeczypospolitej po II wojnie światowej, rzecz jasna. No i pomnik, kamień węgielny został wmurowany. Zacznijmy od końca, czyli od tego, czy pomnik się Janowi Olszewskiemu należy w Warszawie.
To są zupełnie różne inicjatywy, ta dotycząca budowy pomnika obok Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Cieszę się jako ktoś, kto znał Jana Olszewskiego, kogo to Jan Olszewski swoją postawą życiową zachęcił do tego, żeby się czynnie, a nie tylko biernie poprzez głosowanie zaangażować w politykę. I wreszcie jako osoba, która wraz ze środowiskiem wielu ludzi, którzy ceniło byłego już nieżyjącego niestety premiera, stworzyła taką inicjatywę Instytutu Jana Olszewskiego, którego mam przyjemność kierować radą. To jest taki organ będący jakby takim gremium nadającym pewne naukowe kierunki temu przedsięwzięciu. I to jest rzeczywiście wyjątkowa postać. Postać przede wszystkim wyjątkowa dlatego, bo rząd Jana Olszewskiego, mimo swojego krótkiego stosunkowo funkcjonowania, po pierwsze był pierwszym rządem w oparciu o niekomunistyczny parlament wyłoniony. To jest jedna cecha i już ona sama wystarczyłaby do tego, aby taki pomnik stanął. Druga sprawa to jest pierwszy rząd, który mimo sprzeciwu części w całości elit postkomunistycznych i dużej części elit postsolidarnościowych ówczesnych położył ważny program integracji Polski z Zachodem, w szczególności z Paktem Północnoatlantyckim. Pamiętajmy, że to rząd Jana Olszewskiego, że to minister w tym rządzie Jan Parys byli tymi, którzy wprost powiedzieli o tym, że celem strategicznym Polski jest przynależność do Paktu Północnoatlantyckiego. Ja się cieszę, że potem dołączyli się do tego i politycy, którzy wtedy ten projekt zwalczali, a zwalczał go wówczas Aleksander Kwaśniewski, Włodzimierz Cimoszewicz i także Bronisław Geremek.
I Lech Wałęsa.
Oni wszyscy ten projekt wówczas w 1992 roku zwalczali. Na szczęście szybko przejrzeli na oczy i wielu z nich potem przyłączyło się do tego projektu. Dobrze, że tak się stało.
Wczoraj w rocznicę i wyborów i obalenia rządu Jana Olszewskiego gościem popołudnia Wnet między innymi był Gabriel Janowski, minister w tym rządzie. No i pan minister Gabriel Janowski mówił, że nie jest taki pewien, czy pomnik się należy, bo premierowi zabrakło pragmatyzmu politycznego i ten rząd mógł trwać dłużej i mógł więcej zrobić dla Polski.
Ja bardzo często odpowiadałem na podobne pytanie. W roku 2007 wiele osób, naprawdę autentycznie szczerze patriotycznych, zarzucało Jarosławowi Kaczyńskiemu, że zabrakło mu pragmatyzmu politycznego i nie doprowadził do tego, żeby ówczesny rząd, którym kierował, trwał przy jakimś tam cichym poparciu LPR-u i samoobrony. Jarosław Kaczyński nie zrobił tego w imię fundamentalnych zasad, że jeżeli mamy sytuację taką, że traci się zaplecze parlamentarne, to nie można tego zaplecza pozyskiwać w sposób nieuczciwy albo kosztem fundamentalnych zasad. Trzeba wówczas iść na przyspieszone wybory i oddać głos wyborcom. To zrobił Jarosław Kaczyński w 2007 roku, bo taka jest istota demokracji. Jan Olszewski mógł na siłę próbować ratować swój rząd także w roku 1992, ale byłoby to także kosztem zasad. A mianowicie tego, aby trzymać się istoty, dla której ten rząd powstał, czyli walki o prawdę, o uczciwość w życiu społecznym. Gdyby Jan Olszewski te zasady poświęcił, to wiele osób młodych, takich jak ja wtedy zdałem maturę, ze swoim świętej pamięci już nieżyjącym tatą słuchałem wystąpienia Jana Olszewskiego 4 czerwca wieczorem 1992 roku. To wystąpienie mam w uszach dziś. To, że potem zawsze stałem przy takich ludziach jak Jan Olszewski czy Jarosław Kaczyński, to dlatego, że ktoś mi pokazał, że w polityce można zachowywać się przyzwoicie do końca.
Mówiliśmy o tych podziałach w łonie Solidarności i przy okazji 6 czerwca, czyli dogadaniu się z komunistami, że jednak druga tura będzie trochę inna i że zmieniamy zasady gry wyborczej tych częściowo wolnych wyborów w trakcie jej trwania. No i potem mamy 27 lat temu obalenie rządu Jana Olszewskiego, też podział wśród środowiska solidarnościowego i mamy dzień dzisiejszy, a dokładnie dzień wczorajszy, też z tego rodzaju podział, no bo trudno uznać, że Frasyniuk, czy inne osoby, czy Zbigniew Janas, czy inne osoby, które były w Gdańsku, nie były ludźmi, nie byli ludźmi Solidarności. No i ten podział jest po dziś dzień, on jest wprost wynikową tamtych podziałów, czy jest czymś innym?
Ten podział, on wtedy już istniał, a dzisiaj jest o wiele bardziej czytelny. Myślę, że najlepiej chyba określił to, co się stało 4 czerwca 1989 roku, nie kto inny jak Włodzimierz Czarzasty. Zaskoczę pewne niektórych słuchaczy Radia Wnet, że pozwolę sobie zacytować lidera formacji takiej jak SLD, ale on odpisał kiedyś właśnie wspominanemu przez pana redaktora Frasyniukowi, Władysławowi Frasyniukowi, który napisał, że 4 czerwca obalona została przez niego i jego kolegów Solidarności ówczesnej komuna. A Czarzasty mu odpisał wtedy na Twitterze, że Władku, wy żeście żadnej komuny nie obalili, wy żeście się z nami dogadali. I wtedy tak naprawdę społeczeństwo rzeczywiście, polskie społeczeństwo, obaliło komunę 4 czerwca 1989 roku. Polskie społeczeństwo, nie ta elita Solidarności, taka lub inna, ale Polacy. Natomiast niestety zaraz po tym obaleniu część tej elity, i to znacząca część, która miała na to duży wpływ, doprowadziła do tego, że się dogadała z postkomunistami w takim kierunku, aby wiele tych zaszłości komunistycznych bardzo długo jeszcze w Polsce utrzymywać, i to ich dogadanie trwa do dnia dzisiejszego. Teraz nawet wprost już się do tego przyznają, a to, że aparatczyk komunistyczny pan Cimoszewicz jest jedynką tej formacji w Warszawie, w najważniejszym okręgu, jest tego doskonałym przykładem.
Powiedział dr Zbigniew Giżyński. Też na koniec ostatnie pytanie, bo jak się patrzy na głosowanie, na te zapisy z kamer, z głosowania w nocy z 3 na 4 czerwca nad odwołaniem rządu Jana Olszewskiego, no to podział wtedy wydaje się niesłychanie podobny.
Ten podział, który wówczas 4 czerwca 1982 dotarł roku zaistniał, tak. To jest dokładnie ten podział, jaki dzisiaj jest. Na Prawo i Sprawiedliwość i na całą resztę, która się skupiła wokół Platformy Obywatelskiej, łącznie z komunistami. Dokładnie tak wtedy zagłosowano i dziś patrzymy, to niewiele jest przypadków, żeby ktoś z jednego lub z drugiego obozu, mówię o tym starszym pokoleniu, bo ja jestem z tego, które to obserwowało tylko w mediach, aby ktokolwiek przeszedł do drugiego obozu.
Powiedział dr Zbigniew Giżyński, historyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Instytut imienia Jana Olszewskiego, przewodniczący Rady
Instytutu Jana Olszewskiego.
Instytutu. Dziękuję bardzo za listę w Popołudniu Wnet i do zobaczenia. A my teraz szybko biegniemy, bo przy telefonie, mam nadzieję, jest Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam państwa.
Proces, który pan wrócił Facebookowi, pan i Zuckerberg, o ile dobrze wymawiam nazwisko założyciela i szefa Facebooka, to ta